Witam Państwa bardzo serdecznie i witam mojego gościa, którym jest pani Jagoda Grzejszczak, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie.
Pani doktor, uchodźców pojawiło się w Polsce już ponad 1 000 000. Oni do nas trafiają także chorzy, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, prawda? I z tego, co wiem, wielu psychiatrów, psychologów oferuje swoją pomoc, pani także.
Owszem, zgadza się. W poradni, w której pracuję, w Medirze, no dwa kroki w zasadzie stąd, objęliśmy opieką już kilkoro uchodźców przez ten krótki czas. Biorąc jednak pod uwagę zdrowie psychiczne, myślę, że będzie potrzebne oddziaływanie długofalowe. W tym momencie są to środki, jakie musimy podjąć, są to środki stricte internistyczne, takie doraźne, a więc myślę, że wiele innych specjalizacji lekarskich wchodzi w grę. Specjalizacja, którą ja się zajmuję, czyli psychiatria, stricte psychiatria dzieci i młodzieży, myślę, że będzie potrzebna za około kilka miesięcy. Chodzi tutaj o fakt, że ludzie, którzy wychodzą z tak poważnych konfliktów, jakby nie patrzeć, którzy są świadkami tak traumatycznych wydarzeń, z jakimi mamy styczność. Jest to konflikt zbrojny, no jakby myślę, że można byłoby go już umieścić w tym momencie w randze III wojny światowej wręcz, nawet jeżeli nie stricte zbrojnego obszaru, to myślę, że szereg różnych innych konsekwencji,
jakie poniesie. Gary Kasparow, jeden z opozycyjnych liderów w Rosji, powiedział, że to już jest III wojna światowa.
Zgadzam się, myślę, z tym określeniem. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że spuścizna, jaką to pozostawi, zwłaszcza na zdrowiu psychicznym, myślę, że tego najmłodszego pokolenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ich układ nerwowy jest bardzo niedojrzały w tym momencie, więc oni są bardzo podatni na trudne wydarzenia. Owszem, jeżeli ten konstrukt osobowości jest silny, to on przetrwa i wyjdzie z tego mocniejszy. To tak jakby mówiąc, że porażki nas wzmacniają i niektórzy są zwolennikami takiej teorii. Niemniej jednak myślę, że jest bardzo wiele słabych jednostek, które należy w tym momencie wesprzeć. Jednak pomoc psychologiczna to nie jest pomoc, która wystarczy na raz, na dwa razy. Musi to być cykl oddziaływań, cykl spotkań. Słyszymy już w tym momencie, że Ministerstwo Zdrowia podejmuje szereg akcji i jak gdyby szereg nowelizacji ustaw, które mają za zadanie ułatwić tę pomoc. Niemniej jednak z tego, co słyszałam, ma wchodzić w grę chociażby kilka spotkań psychologicznych. Kilka spotkań to jest taka kropla w morzu. W zasadzie to jest takie oddziaływanie, które nie przyniesie żadnego efektu, żadnego skutku. Owszem, jest taką formą odhaczenia, jak to mówimy, czyli coś zrobiliśmy. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o efekty, to myślę, że będzie to bardzo nikłe. Także myślę, że powinniśmy podjąć wspólne prace, gromadzić się w instytucjonalnie wręcz. Szpital Kliniczny CSK UM Łódź, z którego pochodzę, podejmuje już takie akcje. Mamy bardzo wielu chętnych wolontariuszy, lekarzy, psychiatrów głównie, psychologów także, którzy mają chęć poświęcić swój wolny czas ku temu, żeby pomóc właśnie uchodźcom. Zdarzyło mi się już konsultować kilkoro pacjentów, którzy są dotknięci wojną. Mamy jednak tutaj problem z barierą językową, co w specjalizacjach stricte internistycznych nie jest problemem. Tam mamy wyniki badań, jesteśmy w stanie od razu zareagować.
A tu trzeba rozmawiać.
Tak, trzeba rozmawiać, warto rozmawiać, podobno jak wiemy. Niemniej jednak myślę, że tutaj w grę wchodzą zupełnie inne konteksty, tak żeby zrozumieć jakby sytuację i punkt widzenia, co myślę, że i tak z naszej perspektywy nie jest możliwym, bo jakby no jesteśmy pokoleniem, no przynajmniej ja jestem takim pokoleniem jakby nienaznaczonym w ogóle wojną. Ja te historie znam z opowieści moich prababek. Niemniej jednak czym innym jest przekaz ustny, a czym innym jest doświadczenie czegoś. Więc nawet słuchając takiego pacjenta, który opowiada o bardzo wysokim już w tym momencie poziomie lęku, a ten lęk będzie u niego narastał. To nie jest tak, że to w jakiś sposób jesteśmy w stanie wyeliminować, czy zadziałać jakimś lekiem i to przejdzie. Pewne rzeczy trzeba po prostu przepracować i na to potrzeba bardzo, bardzo dużo czasu. Pojawia nam się tu bariera językowa, mamy już zaplecze tłumaczy, niemniej jednak to zawsze będzie taki głuchy telefon. Poziom tego zniekształcenia będzie na tyle wysoki, że ta pomoc może nie do końca być adekwatna. Oczywiście my będziemy się starali robić co w naszej mocy. Czasami są pewne rzeczy, których jak się mówi nie przeskoczymy. Niemniej jednak no próbujemy, mamy już grafik rozpisany poradniany, każdy chętny już się zgłosił, więc jakby pro bono oczywiście chcemy to robić. Myślę, że nie było takiego okresu, w którym przynajmniej moja grupa zawodowa, która no okresowo się oczywiście scala, niemniej jednak myślę, że jest tam sporo konkurencji. No, wie pan jak to jest.
Ale dla was to też jest zupełna nowość, prawda? Bo jeśli chodzi o wojnę, no to nawet ci lekarze nieco bardziej doświadczeni, oni nie mieli z tym styczności w zasadzie.
Znaczy myślę, że sytuacja jest nowa dla całego społeczeństwa, chociaż sądzę, że jako Polacy potrafimy się jednoczyć w takich sytuacjach bardzo trudnych, konfliktowych, podbramkowych wręcz. Szymborska pisała, że na tyle się znamy, na ile nas sprawdzono. Myślę, że to jest taka sytuacja wybitnie testowa i naprawdę jestem dumna z narodu, bo ja oczywiście jestem wychowana patriotycznie bardzo, więc no myślę, że jeżeli byłaby sytuacja iścia na front, to sądzę, że mogłabym się zastanawiać. Niemniej jednak myślę, że ta sytuacja pokazała, że potrafimy się jednoczyć, co bardzo mnie cieszy, bo sądzę, że przez ostatnich nawet 10 lat, patrząc na bieg historii, myślę, że byliśmy narodem bardzo, bardzo podzielonym, a w tym momencie ludzie z bardzo konkurencyjnych, proszę zauważyć, nawet obozów politycznych, stają ramię w ramię i potrafią pomagać uchodźcom. Więc no sądzę, że to jest bardzo, bardzo istotne.
Trauma dla tych dzieci, dla tej młodzieży jest ogromna. Wczoraj widzieliśmy informację o tym, że 11-latek przyjechał do Polski sam, bez rodziców. Miał tylko numer telefonu na ręce napisany. Więc dla takiego dziecka no to jest coś wstrząsającego i praca z takim dzieckiem będzie bardzo trudna.
Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej najistotniejsza do pracy jest baza, czyli baza rodzicielska, czyli ten system rodzinny, nad którym zawsze pracujemy. Czasami jest tak, że ten system jest niekompletny z różnych względów. Nie mamy na to wpływu oczywiście. Myślę, że tutaj będzie bardzo wiele takich sytuacji, w których tego systemu rodzinnego w ogóle nie będzie. No słyszymy o ewakuowanych domach dziecka, gdzie jakby no mamy do czynienia z sierotami, które trzeba będzie wesprzeć. One tam już były w bardzo trudnym położeniu, a tutaj biorąc pod uwagę, że to jest obcy kraj, bariera językowa, jest jeden wielki chaos i zamieszanie. Proszę też spojrzeć, jak dużo chaosu było na samym początku, kiedy nie byliśmy do końca w stanie się bardzo szybko zorganizować. No zresztą też trudno się dziwić, prawda? Więc myślę, że dla takiego dziecka jest to bardzo duży szok. Poziom lęku, jaki w nim się teraz rodzi, jest wręcz niewyobrażalny i myślę, że ciężko mówić o jakimkolwiek oddziaływaniu farmakologicznym stricte, bo też psychiatria dziecięco-młodzieżowa jest taką dziedziną, w której ta farmakologia jest na którymś szczeblu dopiero. Najpierw musimy podjąć szereg oddziaływań takich stricte terapeutycznych i myślę, że bardzo ważne są takie oddziaływania takiej terapii stricte poprzez zabawę, poprzez przebywanie, poprzez taką pracę arteterapeutyczną chociażby, czyli takie bardzo proste w swojej formie czynności, które będą miały zadanie trochę odtworzyć takie stabilne środowisko, żeby przede wszystkim one miały poczucie, że są na stabilnym gruncie. A myślę, że na to potrzebujemy jeszcze miesięcy. Więc no, sądzę, że bardzo, bardzo dużo pracy przed nami.
Mówimy o uchodźcach, ale jeśli chodzi o naszych rodaków, o uczniów, którzy, szczególnie licealistów, prawda, którzy w czasie pandemii wpadali w depresję. Jeśli chodzi o depresję, to rzeczywiście jest to duży problem w tej chwili w naszym kraju. Nie dotyczy tylko młodzieży, ale także dorosłych.
Obecnie prowadzę takie badania dotyczące wpływu pandemii COVID-19 w Klinice Chorób Afektywnych CSK UM Łódź. Problem polega na tym, że czas pandemii zabrał nam naturalne warunki funkcjonowania. Przede wszystkim zabrał nam możliwość korzystania z relacji społecznych, budowania tych relacji. Zamknął nas w domach. Zamknął nas w domach wśród relacji, które nie do końca są idealne. Wiadomo, psychologowie mówią, że rodzina nie musi być idealna, musi być wystarczająco dobra, ale myślę, że tych wystarczająco dobrych też wcale nie jest tak wiele, więc jesteśmy zamknięci w czterech ścianach, znaczy mówimy teraz o sytuacji pandemicznej, więc cofamy się w czasie. Jesteśmy zamknięci w czterech ścianach z osobami, których do końca nie znamy, bo owszem, jak gdyby tworzymy taką, a nie inną strukturę społeczną rodzinnie, ale z emocjonalną strukturą myślę, że jest to już bardzo, bardzo duży problem. Więc jesteśmy trochę z obcymi ludźmi zamknięci w tych czterech ścianach. Musimy w jakiś sposób pracować, no bo te starsze pokolenia z pewnością pracują. Licealista, który jest u progu do w zasadzie, który za chwilę musi dokonać wyboru, co zrobić w przyszłości, jaką ścieżkę obrać, żeby tę przyszłość uformować w taki sposób, jaki w tym momencie sobie wymyślił, a tu nagle wszystko się wali. Poziom tych zdalnych, ja absolutnie nie chcę tutaj w oświatę w żaden sposób uderzyć, niemniej jednak z tego, co słyszałam od wielu dyrektorów szkół, prowadząc badania chociażby, to poziom tego nauczania zdalnego nie był do odtworzenia, biorąc pod uwagę te środowiska naturalne. Szkolne. Z przyczyn technicznych chociażby.
Ale szczególnie wychowanie fizyczne na przykład.
A na przykład, no to już sport, to zdrowie podobno, ale to myślę, że akurat każdy na własną rękę, chociaż myślę, że w trakcie tych ostrych lockdownów, no było to po prostu niemożliwe. No proszę sobie wyobrazić czteroosobową rodzinę na 30 metrach. No ja osobiście nie byłabym w stanie chyba tego przejść, ale no myślę, że człowiek ma tak wysokie zdolności adaptacyjne, że przetrwać jesteśmy w stanie wszystko. Problem polega na tym, jakie to będzie przynosiło skutki. Wracając do tematu, jest bardzo wielu adolescentów z problemami stricte depresyjnymi, adolescentów z problemami suicydalnymi przede wszystkim, bo
czyli
myślę,
jakimi?
Że tu trzeba samobójczymi. Musimy sobie powiedzieć, że jak gdyby stan depresyjny, który przez długi czas się utrzymuje, bardzo często prowadzi do ocierania się o dziedzinę suicydologii, czyli szereg myśli, które na początku są takimi stricte rezygnacyjnymi, które wynikają z takiego kryzysu adolescenta chociażby. No, życie jest bez sensu, może chciałbym zniknąć, trochę mi się nie podoba, mam kryzys autorytetów, kryzys tożsamości. To jest
czyli
normatywne
osoby,
do pewnego stopnia.
Które mają myśli samobójcze.
Owszem, tak. Ale później, jeżeli te myśli rezygnacyjne przybierają już postać stricte myśli samobójczych, a potem już nawet planów samobójczych, to mamy do czynienia już z bardzo, bardzo poważnym problemem, gdzie powinna w grę wchodzić hospitalizacja wręcz, bo często takie przypadki są nie do prowadzenia w trybie ambulatoryjnym.
Ale
chociażby.
Chciałem jeszcze jedną rzecz zapytać. Mówicie często o tym, że jeśli ktoś sugeruje, że chce popełnić samobójstwo, to raczej czeka na pomoc. A osoby, które popełniają samobójstwo, po nich nie widać, że one to zrobią. Czy to prawda?
Znaczy, myślę, że szkoły są różne. To znaczy, każdy psychiatra ma też inne podejście. Sądzę, że jeżeli ktoś bardzo dużo mówi o samobójstwie, to często ma to taki charakter atencyjny, absolutnie nie umniejszając nikomu w jego problemach psychicznych. Niemniej jednak jest to taką formą ratunku o pomoc. Bardzo często mamy to wśród adolescentów, kiedy oni próbują trochę scalić, przywołać i scalić system rodzinny, w jakiś sposób trochę manipulując objawami, trochę ich używając do swoich korzyści, żeby osiągnąć taki, a nie inny cel.
Musimy ale jednak... samobójstwa raczej nie popełnią.
No właśnie tutaj kwestia jest dyskusyjna, powiedziałabym, dlatego że nawet jeżeli oni manipulują i atencyjnie podejmują pewne działania, to trzeba też mieć na względzie, że pewne zachowania, które mają naznaczenie samobójcze, mogą okazać się skutecznymi. To znaczy nawet jeżeli one w założeniu miały się nie udać, to coś mogło być niewymierzone, jakby niedobrane i tak dalej, jakby nie wchodząc już absolutnie w szczegóły.
Czyli krótko mówiąc, nie chciał się zabić,
po prostu przez przypadek mogło mu wyjść.
Tak,
o, może tak to nazwijmy. Tak.
Niestety w tym
mówi się też tak, to zwłaszcza u takich biologicznie chorych psychicznie pacjentów, ale to raczej w starszej populacji, u takich, którzy z problemami samobójczymi, jakby z myślami samobójczymi może tak, borykają się od bardzo długiego czasu, albo no, są to inne przypadki, jak chociażby klasyczna schizofrenia paranoidalna, gdzie mamy do czynienia z szeregiem imperatywów samobójczych, kiedy taki pacjent jakby no, też nad tym nie panuje i prędzej czy później, ale prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa przez takiego pacjenta jest bardzo wysokie. Niemniej jednak, no nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko uchwycić, nawet jako psychiatrzy, podejmując bardzo szereg działań ku temu. No mamy specjalne skale, które oceniają takie ryzyko. To jest codziennie nadzorowane, chociażby w warunkach szpitalnych, wiadomo. Niemniej jednak myślę, że nie ma tak drobnego sita, żeby było w stanie wszystko odsiać.
Pani doktor, moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać, przede wszystkim pani, ale niestety czas nas goni. Ja na zakończenie tylko chciałem złożyć
tak. Kurczę, myślałam, że o jakichś przepisach porozmawiamy jeszcze.
Nie, o przepisach to następnym razem, rzeczywiście. Natomiast życzenia z okazji Dnia Kobiet. Wszystkiego najlepszego dla pani i dla wszystkich koleżanek pracy.
Bardzo dziękujemy.
Jagoda Grzejszczak, lekarz-psychiatr.
Dziękuję bardzo.